Bardzo serdecznie witam wszystkie siostry na ostatniej naszej konferencji, która kończy nasze rekolekcje. Przed nami temat, myślę, bardzo ciekawy, bardzo ważny i pełen radości. Temat, który brzmi: siostra zakonna, promień miłości Boga. Otóż chciałbym rozpocząć to nasze rozważanie od krótkiego fragmentu Ewangelii Jana, w którym Jezus uczy nas, na czym ma polegać nasza miłość drugiego człowieka. Uczy nas mianowicie, że nasze kochanie drugiego człowieka winno być odzwierciedleniem tej miłości, jaką on sam nas umiłował. W 13 rozdziale Janowej Ewangelii od wiersza 34 czytamy: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Wiemy, że księżyc nie świeci własnym blaskiem, ale odbija jedynie światło słońca. Myślę, że chrześcijanin, analogicznie jak księżyc, może odbijać miłość, którą Bóg ma ku nam. Jest takim promieniem, odblaskiem miłości Boga. To właśnie Jezus w Ewangelii Łukasza nazwany jest Słońcem Sprawiedliwości. A każdy z nas może odbijać w swoim życiu blask, promień, światło tego właśnie Słońca. Chciałbym, abyśmy tę ostatnią naszą rekolekcyjną konferencję poświęcili przypatrzeniu się krótko aż pięciu spotkaniom Jezusa z różnymi kobietami. Otóż wydaje się, że w każdym z tych spotkań dostrzec możemy pewien promień Bożej miłości i będziemy się starali patrzeć na każde z tych spotkań właśnie pod takim kątem. Czego możemy się nauczyć o Bożej miłości? I więcej, co stanowi dla nas wyzwanie? W jaki sposób powinniśmy kochać drugiego człowieka, naśladując tę Bożą miłość? Otóż pierwsze spotkanie, nad którym chciałbym się zatrzymać, to spotkanie Jezusa z nawróconą grzesznicą. Na kartach Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 44 wiersza czytamy: potem Jezus zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Kobieta, dawna grzesznica, okazuje Jezusowi czułość. Dotyka Jezusa. Łzami obmywa mu nogi. Ociera je swoimi włosami. Całuje mu stopy. Otóż Bóg kocha nas miłością pełną czułości. Na czym polega ta czułość? Zwróćmy uwagę, że kiedy przewracamy karty Ewangelii, bardzo często natrafić możemy na sceny, w których Jezus dotyka drugiego człowieka. Jezus dotyka chorego. Egzegeci mówią o tak zwanym gestum taumaturgicum, o geście cudotwórczym. Otóż ten gest uzdrowienia to najczęściej gest położenia rąk Jezusa na głowie chorego albo na miejscu chorym na ciele. Jezus dotyka człowieka, z którym się spotyka. Jezus dotyka dzieci, bierze je na ramiona, przytula, błogosławi je. Jezus ma kontakt fizyczny z innymi ludźmi. Patrzy im głęboko w oczy. Myślę, że takiej pięknej czułości uczył nas Jan Paweł II, który nawet jeżeli miał kilka sekund na spotkanie z drugim człowiekiem, gdy przechodził gdzieś, powiedzmy, w San Pietro albo na placu Świętego Piotra, przechodził, popatrzył prosto w oczy, nawiązał kontakt, często dotknął drugiego człowieka, często pogłaskał po głowie dziecko, wziął je na ramiona. takiej samej pełnej czułości, miłości uczyła nas Matka Teresa. Dotykała ludzi, spotykała się z nimi, miała z nimi kontakt. A czasem jest wręcz odwrotnie. Aby okazać czułość drugiemu człowiekowi, aby okazać delikatność drugiemu człowiekowi, trzeba uniknąć fizycznego kontaktu. Zwróćmy uwagę na inną scenę w Ewangelii, kiedy to do Jezusa przyprowadzono kobietę cudzołożną. Jezus pochylił się i pisał palcem po ziemi. Nie dotknął jej, nie chciał jej zawstydzić. Okazał jej niezwykły szacunek, niezwykłą delikatność. I ta właśnie czuła miłość przemieniła serce tej kobiety. W okazywaniu czułości drugiemu człowiekowi ważna jest pewna zasada. Otóż możemy ją okazywać proporcjonalnie do więzi, która łączy nas z tym drugim człowiekiem. I tutaj trzeba mądrości, tutaj trzeba rozwagi. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach zyskuje sobie na popularności pewien psycholog, John Powell. Mamy już kilka, może nawet kilkanaście jego książek przetłumaczonych na język polski. W jednej ze swoich książek Powell opowiada o kobiecie, która prowadziła grzeszne życie. Prowadziła grzeszne życie w Los Angeles przez wiele lat, a później poczuła do samej siebie odrazę. Poczuła obrzydzenie i pomyślała, pójdę nad ocean i będę szła w głąb oceanu. Tak długo, jak długo będę potrafiła, a później woda dokona reszty. I rzeczywiście zaczęła realizować swój zamiar. Weszła w otchłań oceanu, szła coraz dalej i dalej, ale w pewnym momencie odwróciła głowę i zobaczyła tę zwykłą, naturalną scenę, kiedy to uderzające o brzeg fale obmywają ślady jej stóp. I pomyślała wtedy, a może moje grzechy mogą być tak obmyte, tak zmazane? Wróciła, uklęknęła przy kracie konfesjonału, wyznała Bogu całą swoją przeszłość. I już po kilku minutach rozpłakała się. Opowiada, że kapłan wyszedł z konfesjonalu, wziął ją w ramiona i przytulił. Do tej pory też ją przytulano, ale przytulano ją inaczej. Kobieta powiedziała, że w tym dotyku kapłana odczuła jakby dotyk samego Jezusa. Ta czuła miłość przemieniła całe jej życie. Tak więc pierwsza ewangelijna kobieta to nawrócona grzesznica, która uczy nas czułej miłości, bo miłość Boga do człowieka jest pełną czułości miłością. Idźmy dalej. Drugie spotkanie. Spotkanie Jezusa z inną kobietą, a mianowicie z Marią Magdaleną. Opowiada o tym ewangelista Jan w 20 rozdziale swojej Ewangelii. Od 11 wiersza czytamy, Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku rabuni, to znaczy nauczycielu. Miłość szukająca. Bóg szuka człowieka. Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka. I dlatego też Maria Magdalena, odbijając w swojej postawie ten promień Bożej miłości, szuka Boga, szuka Jezusa. Gdybyśmy przenieśli się teraz myślą na ateński rynek 20 kilka wieków wstecz, to tam pod rozpalonym słońcem mieście moglibyśmy spotkać filozofa o imieniu Diogenes. Otóż Diogenes znany był z tego, że podobno w samo południe zapalał pochodnie i w blasku dnia wychodził na rynek, gdzie otaczały go tłumy ludzi, wołając, szukam człowieka. Ludzie dziwili się: Diogenesie, co się stało? Szukasz człowieka? Przecież otaczają cię całe rzesze ludzi. Wtedy Diogenes miał tłumaczyć: szukam człowieka, który jest godzien nazywać się człowiekiem, człowieka sprawiedliwego. Otóż Jezus szuka nie tylko człowieka sprawiedliwego. Więcej, szuka przede wszystkim tego, kto jest zagubiony. Szuka tego, kto oddalił się od Niego, kto pogrążony jest w ciemności, kogo przygniatają grzechy, na kogo zwaliły się Jego własne słabości i nie pozwalają Mu się podnieść. Jezus szuka każdego człowieka. Jest jak dobry pasterz, który wychodzi na poszukiwanie zagubionej owcy. Bóg poszukuje człowieka. Bóg poszukuje ciebie. Kazantzakis w swojej książce Greg Zorba pisał kiedyś bardzo mądre zdanie. Bóg przybiera co chwilę inną postać i chwała temu, kto potrafi go odnaleźć pod każdą z tych postaci. Rzeczywiście nasze zadanie to najpierw szukanie Boga. Możemy Go spotkać w Eucharystii, możemy Go znaleźć w naszej modlitwie, możemy spotkać Jezusa w naszych spotkaniach z innymi ludźmi. Możemy Go dojrzeć w oczach drugiego człowieka. Możemy Go znaleźć w naszej pracy, w tym, co czynimy. Możemy Go znaleźć na kartach książki, którą bierzemy do ręki. Możemy Go spotkać przy kawie z drugim człowiekiem. Możemy dojrzeć Jezusa wtedy, gdy obserwujemy ludzi chodzących po ulicy, zabieganych, troszczących się o różne sprawy. Ważne jest nasze spojrzenie na świat, na siebie, na ludzi, którzy nas otaczają. Spojrzenie poszukujące. Bo miłość Boga jest miłością poszukującą. Maria Magdalena szukała Jezusa, szukała płacząc. Otóż łzy, które pojawiły się w jej oczach, nie przysłoniły jej prawdy. To nie były łzy, które przysłaniają oczy, ale to były łzy pełne oczyszczenia. Łzy, poprzez które dostrzegła Jezusa. Egzegeci zwracają uwagę na ciekawą sprawę w tej scenie poszukiwania Jezusa przez Marię Magdalenę. Zwróćmy uwagę, że w 14 wierszu czytamy tak. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Maria Magdalena stoi twarzą do grobu. Jezus stoi za nią. Maria Magdalena stoi twarzą do grobu, który jest symbolem śmierci, symbolem grzechu, symbolem ciemności, symbolem niezbawionego świata, symbolem zła. Jezus stoi za jej plecami. Maria Magdalena jednak nie odwraca się całkowicie o 180 stopni. Wydaje się, że tylko odwraca głowę. Dalej stoi całą sobą zwrócona ku grobowi, a tylko odwraca głowę w stronę Jezusa. Skąd o tym wiemy? Stąd, że w 16 wierszu, zaledwie dwa wiersze dalej, czytamy tak. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona obróciwszy się, drugi obrót, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni. Dopiero więc za drugim razem Maria Magdalena całkowicie twarzą zwraca się do Jezusa. I co się wtedy dzieje? Dopiero wtedy rozpoznaje Jezusa. I wtedy za jej plecami pozostaje grób, symbol ciemności, zła, grzechu, słabości. Otóż nasze zadanie to zwrócić się do Jezusa całym sobą, zwrócić się do Jezusa pełną twarzą. I tylko wtedy, kiedy całkowicie odwrócimy się do Niego, kiedy wpadniemy w Jego ramiona, wtedy Go odnajdziemy, a grób pozostaje za nami. Tak więc druga cecha miłości Boga, którą ma ku nam, to poszukiwanie. Miłość poszukująca. Trzecia cecha. Otóż miłość Boga to miłość dbająca o szczegóły. Przenieśmy się na kartę Ewangelii Łukasza. W 10 rozdziale od 38 wiersza czytamy: w dalszej ich podróży Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła Go do swego domu. Miała siostra imieniem Maria, która siadała u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się około rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Zazwyczaj kaznodzieje, homileci, w czemu potępiają biedną Martę, że troszczyła się około rozmaitych posług, około zwykłych domowych spraw. A tymczasem zwróćmy uwagę, że Mariusz nie że Jezus nie potępił Marii za to, że się troszczy. Potępił ją za coś innego. Za to, że ta troska przeszkadza jej widzieć rzeczy najważniejsze. Ta troska jest potrzebna, więcej jest konieczna, ale nie możemy w tym, co drobne, co małe, widzieć całego sensu swojego życia. To, co drobne, nie może nam przesłonić tego, co istotne, co najważniejsze. Zwróćmy uwagę, że właśnie Jezus potępia zbytnie troski. W kazaniu na górze mówi, nie troszczcie się zbytnio o to, co macie jeść, o to, co macie pić, o to, czym macie się przyodziać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Nie troszczcie się zbytnio. Troszczyć się należy, ale we właściwych proporcjach. Wiemy zresztą doskonale, że Marta zbyt mocno przejęła się tym ostrzeżeniem, czy też tym napomnieniem Jezusa. Bo w Ewangelii Marka czytamy o tym, już pewnego dnia Jezus udał się z Betanii do Jerozolimy. Skoro wyszedł z Betanii, to zapewne z domu Marty i Marii. I co się stało? Idąc do Jerozolimy, odczuł głód i szukał owocu na drzewie figowym. Biedna Marta tak była już później zasłuchana w słowa Pana, że na pewno nawet nie dała mu śniadania i dlatego Jezus poszukiwał owocu na figowym drzewie. Ważne jest więc, aby troszczyć się o rzeczy małe, o rzeczy drobne. Bóg jest zainteresowany rzeczami małymi i drobnymi w naszym życiu. Ale to, co drobne, nie może nam przesłonić rzeczy najistotniejszych. Inaczej mówiąc, Bóg przestrzega nas przed perfekcjonizmem. W ostatnich miesiącach często przychodzi mi przeprowadzać się. Otóż pamiętam pewnego razu, gdy urządziłem sobie mieszkanie, pomyślałem sobie, będzie w miarę skromne, ale schludne, czyste i ustawiłem w miarę wygodnie wszystkie swoje sprzęty. Był stół, było biurko, była ława, były fotele, było miejsce, gdzie można usiąść. Wszystko było nowe, czyste, ładnie urządzone. I zaprosiłem dwie siostry zakonne, właśnie siostry pracujące w rezydencji księdza arcybiskupa, aby im pokazać, jak urządziłem sobie mieszkanie. Siostrom się bardzo spodobało. Powiedziały, a co ksiądz teraz ma w planie? Idę na wykłady, za 2 godziny wrócę. No to proszę nas tutaj zostawić na te 2 godziny. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wróciłem po 2 godzinach, okazało się, że to moje mieszkanie stało się nagle ciepłe. Oto pojawił się gdzieś wazon z kwiatami, gdzieś indziej ramka z jakimś obrazem, z jakimś widoczkiem, muszla na stole, gdzieś zapalona świeca. Takie drobne, małe rzeczy zupełnie zmieniły wystrój tego mieszkania. Ono dalej było czyste, ono dalej było schludne, ale było ciepłe. Chciało się tam wejść, chciało się tam zamieszkać i chciało się tam odpoczywać. Małe rzeczy, a całkowicie zmieniły klimat wnętrza tego mieszkania. Bóg kocha nas miłością, która troszczy się o rzeczy małe. Kolejna cecha miłości, którą Bóg ma ku nam, to radość, to entuzjazm, to zapał. Tutaj chciałbym przywołać na myśl scenę zwiastowania. Zwróćmy uwagę, kiedy anioł rozmawia z Marią, mówi do niej tak: dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Niech mi się stanie. Słynne fiat mihi secundum verbum tuum. Otóż, gdzie tutaj jest radość, gdzie tutaj jest zapał, gdzie tutaj jest entuzjazm? Owszem, polskie tłumaczenie może być zrozumiane tak. No dobrze, jeśli tak już musi być, to niech tak będzie, niech tak się stanie. Niech już mi się stanie według Twego słowa. A tymczasem w języku greckim mamy tutaj użyty czas, który w języku polskim nie występuje. Chodzi o tak zwany tryb życzący. Greckie genoi to jest okrzykiem zachwytu, jest okrzykiem radości. Maryja mówi, o tak, niech tak będzie, niech tak się stanie, oby tak się stało i to jak najszybciej. Maryja pełna entuzjazmu przyjmuje z radością wolę Boga. Zwróćmy uwagę, wtedy miała pewnie 13 lat, z jak wielką radością oczekiwała na narodzenie Jezusa. I później ta cecha miłości ta radość, ten entuzjazm pojawia się kilkukrotnie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Poszła z pośpiechem, prawda? Pośpiech to nie jest nazwisko świętego Józefa. Pośpiech jest wyrazem tego entuzjazmu, tego zapału, który zrodził się w sercu Maryi. A później zwróćmy uwagę, jak Maryja wielbi Boga. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. Raduje się. Miłość Boga jest miłością pełną radości. Myślę, że znamy modlitwę świętej Teresy. Otóż święta Teresa podobno często mówiła do Boga słowami: od smutnych świętych wybaw nas, Panie. Od smutnych świętych. Być może ktoś z nas powie: no dobrze, proszę księdza. Łatwo jest tak powiedzieć, radujmy się, niech nasza miłość będzie pełna zapału, ale jeżeli my wstajemy o 5 rano, o 6 rano i cały dzień mamy wypełniony obowiązkami, cały dzień tak bardzo dużo prac, zajęć nas czeka, to człowiek jest już tak zmęczony, że trudno mu wydobyć z siebie jakiś zapał, jakiś entuzjazm. Co wtedy robić? Odpocząć. Zwyczajnie odpocząć. Kardynał Newman, zapytany pewnego razu przez dziennikarzy, skąd ksiądz kardynał bierze czas na modlitwę pośród tyle zajęć, powiedział: ja nie mam czasu na modlitwę. Ja go sobie biorę. Jeśli jesteś zmęczona, weź sobie czas na odpoczynek. Choćby 15 minut. Zrób sobie kawę, posłuchaj sobie muzyki, jakiej lubisz, sięgnij po jakiś wiersz, otwórz książkę, która cię interesuje, wyłącz telefon, odrzuć niepokojące myśli. Daj sobie 15-20 minut na odpoczynek. I w ten sposób człowiek zyskuje radość, zyskuje entuzjazm. Kolejna cecha miłości, którą Bóg ma ku nam, to marzenia. Bóg jest marzycielem. Bóg marzy o naszej świętości. Bóg marzy o zjednoczeniu z nami. Bóg marzy o tym, abyśmy byli szczęśliwi. Jest Ojcem. Otóż w Ewangelii Marka w 5 rozdziale zapisano opowiadanie o kobiecie, która cierpiała na krwotok. Od 25 wiersza 5 rozdziału czytamy: pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swoje mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu i między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Ta kobieta miała marzenie, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Otóż Bóg kocha nas miłością pełną marzeń. Jeśli chcemy odbijać w swoim życiu Bożą miłość, jeśli chcemy być promieniami tej miłości, to nie wolno nam rezygnować z marzeń. Marzenia nakierowane są na przyszłość. Otóż to wezwanie dla nas, abyśmy mądrze przeżywali chwilę obecną, dobrze przeżywali chwilę obecną i w ten sposób kierowali swoją myśl ku przyszłości. Jako chrześcijanie nie powinniśmy rozgrzebywać dawnych ran. Nie powinniśmy grzebać się w mrokach przeszłości. Z przeszłości, jakakolwiek by ona była, naznaczona słabością, grzechem, upadkiem, błędem, należy wyciągnąć mądre wnioski, rozważne wnioski i oddać ją spokojnie w ręce naszego Boga. Natomiast mądrze, dobrze, rozważnie przeżywać chwilę obecną, kierując swoją myśl ku przyszłości. Właśnie na tym polegają nasze marzenia. Na mądrym przeżywaniu teraźniejszości, aby nasze marzenia realizowały się już teraz i w przyszłości. Kobieta mówiła, żebym się choć jego płaszcza dotknęła. Takie miała marzenie. Za każdym razem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, dotykamy nie tylko płaszcza Jezusa, dotykamy Jego samego. Jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż ta cierpiąca na krwotok kobieta. Oto 5 spotkań Jezusa z 5 kobietami, a w każdej z nich odblask miłości Boga. Nawrócona grzesznica uczy nas, że Boża miłość jest pełna czułości. Maria Magdalena uczy nas, że Boża miłość jest miłością poszukującą. Marta uczy nas, że Boża miłość jest miłością, która dba o szczegóły. Maryja uczy nas, że Boża miłość jest pełna entuzjazmu, zapału i radości. I wreszcie kobieta cierpiąca na upływ krwi uczy nas, że Boża miłość jest pełna marzeń. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się wzajemnie miłowali. Pamiętajmy, że księżyc nie świeci własnym światłem. Księżyc odbija blask słońca. Jezus jest naszym słońcem. I w każdym z nas może się odbijać promień miłości Boga. I tego z całego serca wszystkim nam życzę. Dziękuję za uwagę.